A LinkedIn to jest taki moment, gdzie my próbujemy bardziej pisać trochę o produkcie, o usłudze, kupan to, bo panu się tam to sprawdzi. Ale brutalna prawda o LinkedIn jest taka, że nikt na LinkedIn nie kupuje produktów i usług.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kurnik.
Jeśli wiesz, jak sensownie prowadzić profil na LinkedIn, to na pewno wiesz, kto to jest Marcin Banaszkiewicz. To jest właśnie mój dzisiejszy gość.
No albo jesteś moim fanem, albo moim hejterem. Na pewno wiesz.
Cześć Marcin.
Cześć, dziękuję za zaproszenie.
To moja przyjemność.
Po mojej stronie również. I wymiana uprzejmości za nami.
Jesteś znany z tego, przynajmniej mi jesteś z tego znany i bardzo cię za to szanuję, że potrafisz ludziom opowiedzieć, jak skutecznie prowadzić profil na LinkedIn. Ale interesuje mnie inne rzeczy. Jak to robić w firmie produkcyjnej? I po co w ogóle?
Dobre pytanie, bo właściwie od tego powinniśmy zaczynać. Nie po co mi LinkedIn, czy LinkedIn mieć, czy nie mieć, tylko jeśli ja już wchodzę na LinkedIn, to jaki jest mój cel?
No właśnie.
I teraz jeśli ja mam być z produkcji, no to mogę mieć cel zostać na przykład mistrzem świata produkcji w oczach całej branży, szukać uznania. Mogę mieć cel, szukam uznania na przykład w mediach, czyli czekam, aż jakiś medium, magazyn, telewizja, radio zainteresuje się tym, co ja robię, aby na przykład zrobić ze mną wywiad. Być może szukam pracowników. I nie czekam na to, że służby HR w jakiś sposób magiczny na jakimś portalu znajdą mi super speców, tylko ja, boss danej roboty, którą wykonuję, niekoniecznie muszę być menadżerem, mieć pod sobą zespół, ale jestem bossem, bo ja tu jestem od tego kawałka biznesu w produkcji i ja tutaj decyduję, więc ja notabene szukam do swojego zespołu, dla siebie współpracowników, więc możesz szukać ludzi. Możesz chcieć sprzedawać, chociaż nie jesteś sprzedawcą, możesz powiedzieć, ale ja jestem tylko z produkcji, gdzie mi do sprzedaży?
No właśnie, bo to jest taka najczęstsza chyba obawa ludzi, tak. Nie? Może to są takie portale, że tam się występuje, pokazuje. Ja mam, wiem o tym, bo to już zostało wielokrotnie potwierdzone, przynajmniej w moich rozmowach z klientami, że wielu klientów obserwuje mnie, mój profil, bo czasem mi mówi, ale tam fajnie napisałeś albo cokolwiek, ale w ogóle ja ich nie widzę. Oni są totalnie przezroczyści, nie mają konta jakieś poukrywane, w ogóle nie komentują, nie biorą udziału w tym życiu. Czy to ma sens w ogóle takie podejście?
To jest domena LinkedIna. Jakbyśmy zadali sobie biznesowo pytanie, po co jest LinkedIn, to on jest po to, aby skrócić cały ten proces, w którym załóżmy, ty masz intencję współpracy z jakąś firmą, udajesz się do niej, no i co musisz na początku zrobić? Przedstaw się, zbuduj zaufanie.
Gra wstępna.
Gra wstępna, pokaż, z kim pracowałeś, gdzie masz fabryki, na czym się znasz. LinkedIn robi to, no nie chcę powiedzieć, że za nas, ale notabene, kiedy już ktoś na LinkedInie do ciebie napisze, to on się ciebie nie będzie pytał. Panie Tomku, a pan się w ogóle na tym zna? Pan to kiedyś robił? Najczęściej, nie wiem, jakie do ciebie trafiają zapytania, ale niech zgadnę. Panie Tomku, zauważyłem pana książkę, podcast, widziałem, co pan ostatnio pisał. Czy mogę prosić o ofertę? Spotkajmy się, pogadajmy.
Dokładnie tak to
wygląda. Nie ma tego całego... A może byśmy, czy pan w ogóle się tym zajmuje, bo ja bym chciał się zapytać. Ci ludzie dowiadują się z tych publikacji, ale tak to prawda. Oni często nie reagują.
No właśnie, w żaden sposób. Często ja się czuję tak, jakbym był na scenie, występował przed ludźmi i miał światło w oczy, wiesz, i nie widzę, kim oni są. I owszem, to jest fajne, miłe i bardzo efektywne, że ludzie sami przychodzą, widząc moje publikacje. Natomiast ja nie wiem, kim oni są, bo oni się nie pokazują często, prawda? To i prawda. Jednak z mojej strony ta gra wstępna jest konieczna w jakiś sposób.
Nie? No to wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę Teatru Narodowego, lampa prosto w twarz, widowni nie widzisz. No i teraz masz wybór. Skoro ich nie widzę, to nie oddam całego siebie, albo oprócz tej takiej fachowej swojej roboty dokładasz jeszcze element aktorski, aby oni widzieli, że robisz to z całej siły i tylko dla nich i to najważniej, to jest twój najważniejszy odbiorca. Ja często słyszę, że ludzie publikują na LinkedInie i nic z tego nie mają. I ja wtedy zadaję ci wtedy takie proste pytanie, czy wiesz w ogóle po co tu jesteś, co chcesz uzyskać, kto jest tą twoją grupą docelową i tak notabene, co tym konkretnym postem chciałeś ludziom sprzedać. No i wtedy ktoś z produkcji mówi, Marcin, ja jestem z produkcji, ja niczego nie sprzedaję. Tak. I ja wtedy mówię, stop, bo każdy komunikat to sprzedaż.
Tak.
Ta sprzedaż to nie jest kup pan to i tamto, tylko to jest to coś, co ludzie powiedzą, dzisiaj Marcin pisał o tym i o tamtym. Czyli zostawiłem ludziom w pamięci na scenie Teatru Narodowego, jakkolwiek sobie nie nazwiesz swoje konto, na LinkedIn pewien pewien komunikat. Ja dzisiaj mówię wam. Mhm. No i to dlatego oni przychodzą. Panie Tomku, jestem zainteresowany, bo ty już im wielokrotnie powiedziałeś. Jak zagrałeś to, nie widząc widowni, patrząc w tę lampę, która cię oświetla, najlepiej jak umiesz, no to ludzie cenią jakość.
Okej, no ja jestem konsultantem,
czekaj,
wiesz.
Czekaj, choć nie jest to łatwe, bo to chcę dopowiedzieć. To trochę tak, i to często konsultanci mówią, wiesz, zaprasza mnie jakaś firma, po drugiej stronie 15 osób, wszyscy w Teamsach wyłączona kamera. No gadasz jak do pudełka. To tak. I wtedy niestety, ale ten, kto tutaj ma to oddać, musi włączyć u siebie ten element, no musisz teraz to odegrać, tę energię sali, doaktorzyć pewne elementy, których nie jesteś w stanie bez człowieka wyciągnąć. A LinkedIn to jest taki moment, gdzie my próbujemy bardziej pisać trochę o produkcie, o usłudze, kup pan to, bo panu się tam to sprawdzi, ale brutalna prawda o LinkedIn jest taka, że nikt na LinkedIn nie kupuje produktów i usług.
No okej, okay. Jako konsultant, czy trener, czy jeszcze różne ludzie mają funkcje, to jest jasne, tak? To jest medium, które mi osobiście robi dużo, bo skraca mi tą drogę, tak jak powiedziałeś, buduje zaufanie, prawda? Tak samo jak moje książki, czy podcasty. Natomiast wyobraźmy sobie, że jestem szefem produkcji, albo wręcz, nie wiem, brygadzistą, mistrzem, czy gdzieś się w tej produkcji odnajduję, mam jakieś tam swoje stanowisko. Po co ja bym miał tam publikować?
Kiedy publikujesz jako brygadzista, możesz powiedzieć, ja mam konkretną robotę, mi tu szef wyznaczył, ja mam swój zespół, robię, po co mi ten cały LinkedIn?
Tak.
To przywołam przykład. Podobne pytanie dostałem kiedyś w branży lotniczej, szkole ludzi odpowiedzialnych za obsługę lotniska. No i pyta mnie człowiek, który odpowiedzialny jest od 35 lat za odśnieżanie pasa startowego. Panie kochany, na cholerę mnie ten LinkedIn, tak. Ja tu robię poważną robotę, wiem dokładnie jak, od wielu lat tak samo, co mi to niby ma dać?
A on taką szufelką to odśnieżał?
Nie, no wiesz, wysoko wyspecjalizowany, super fajny sprzęt. No i jest taki moment, że trochę rozmawiamy, on łapie pewną konkluzję, mówi, dobra, okej, okay. Bo wiesz, bo ty to odśnieżasz na największym polskim lotnisku od 35 lat, no. A myślisz, że Krysia albo Janusz wiedzą, jak ty się nazywasz? Od 35 lat człowiek, który nigdy nie zamknął lotniska na minutę przez swoją pracę. No nie. I zacząłem myśleć, okej, okay, dobra, co by mi dało, gdyby Krysia wiedziała? No i dał się przekonać, zaczął pisać, no i w pewnym momencie pisze, że kiedy temperatura spada od plus 2 do minus 2, no to na płytę wylewamy i tam pada nazwa konkretnego środka chemicznego, to się nazywało mrówczan potasu, no i ja wiesz, czytam mrówczan potasu, z chemii nie byłem najlepszy, no ale dobra, okej. Okay. Ale jaką dalszą część ma ta historia? Otóż producent owego mrówczanu potasu pisze do tego człowieka, szanowny panie, bo zauważyłem, że pan dzisiaj tutaj to i pan się tym zajmuje. Ja jestem tego producentem, ale ja nie widzę, żebyście wy to u mnie kupowali. Natomiast już chyba wiem, u kogo kupujecie, no bo teraz rozumiem, dlaczego jeden z takich klientów, których ja do końca nie mogę rozpoznać, kupuje takiej ilości. Ale to może byście kupili bez marży pośrednika. I nagle się stało, że człowiek, który jest odpowiedzialny za odśnieżanie lotniska, wpływa bezpośrednio na wynik finansowy, bo ktoś mu przyniósł technologię, rozwiązanie, przynosi mu, ale słuchaj, można inaczej. Ja wiem, że jesteś brygadzistą i twoja rola jest zrobić tutaj od A do Z, ale jest pewien moment, gdzie wymieniasz w tym procesie i on ci powoduje 30% oszczędności czasu albo plus 30% w wyniku finansowym firmy.
No ale jak to się może przełożyć na, wiesz, ja tam sobie zarządzam ludźmi, mamy 6 stanowisk, robimy jakieś tam rzeczy, które są ważne dla naszej firmy, ale nie wiem, czy to jest ważne dla ludzi, a może ja nie umiem występować. Ja nie umiem pisać, nie?
No to jest ważny aspekt, bo jak nie umiesz pisać, jak nie umiesz występować, jeśli masz się tego bać i to byłoby w sprzeczności z tobą, powiedziałbym, nie rób tego. Bo nie chodzi o to, że każdy ma być na LinkedInie. Chodzi o to, że jeżeli czujesz, że chcesz samodzielnie dać sobie ten rozwój, dostęp do każdego decydenta na świecie, widoczność siebie, która może spowodować, że ja, biznes na zewnątrz, czy to potencjalny klient, czy dostawca technologii, rozwiązań, przyjdę, powiem, słuchaj, bo można trochę inaczej i wspólnie jesteśmy w stanie zrobić teraz biznes, ty przyspieszysz, zaoszczędzisz, ja, nie wiem, dostarczę, no to nagle się okazuje, że ja brygadzista i ja pracownik na linii w sumie mam wpływ.
No trochę to jest ten case tak jak Karol Bączkowski, prawda, który też niedługo będziemy nagrywali. Tak, on jest po prostu ratownikiem, był, prawda, zaczął publikować, pokazywać te rzeczy, kręcić filmy do dzisiaj to robi. No i dzięki temu może teraz prawdopodobnie wybierać i w ofertach, i w zleceniach, nie?
No i teraz nagle mówię, dobra, to w sumie gdybyśmy my mieli zamówić jako firma szkolenie z BHP, podczas którego będzie na pierwsza przykład pomoc, pierwsza nie? pomoc, to czy robimy to w beznamiętnym, bezimiennym i tutaj pada nazwa dostawcy tych kart tam do lekarza na przykład, Czy może zrobimy to z tym takim, trochę może celebrytą tak. już w naszych oczach, ale jakościowym człowiekiem, który jest influencerem treści, którą jest ratuj człowiekowi życie, tak. naucz się tego. I myślisz sobie, po pierwsze widzę go na wideo. Ja widzę, jak on wygląda. Widzę, że to jest wiarygodne. Ja widzę, jak on się rusza, widzę jego mimikę.
Jak mówi,
słyszę, że to nie jest tam jakieś takie niezrozumiałe. Łatwym językiem słyszę tembr głosu. No kupuję człowieka.
Tak.
I tak samo kupujemy tego brygadzistę, człowieka przy robocie takiej fizycznej nawet, tylko my musimy wiedzieć, że on istnieje. A największym problemem jest to, że wielcy ludzie najczęściej umierali z głodu, bo nie umieli powiedzieć, co robią, czym się zajmują, a świat nie mógł powiedzieć, my jesteśmy tym zainteresowani.
No tak, ale jak ja pracuję w firmie, która mi płaci za to, że ja do niej przychodzę i tam kieruję ludźmi, załóżmy w mojej brygadzie, no to co na to szef? Jak ja będę tutaj opowiadał, co my, wiesz, wylewamy na lotnisku i tak dalej, to może to być tak, że ten szef powie, że to nie jest moja rola, prawda?
To prawda. I bez zrozumienia wszystkich tego procesu, ten proces najczęściej spisany jest na straty. Dotykasz teraz ważne...
No dobra, czyli to musi być uzgodnione, nie? W firmie, tak?
Nie,
że ja...
nie musi być uzgodnione, ale świadomość musi być. Bo ja się nie muszę pytać, czy ja na swoim koncie mogę pisać. Oczywiście, że mogę.
Jasne.
Natomiast, żeby nie było tak, że przyjdzie do ciebie szef, nie rozumiejąc, czym jest proces social selling, czym jest proces ekspozycji własnej reputacji, powie, słuchaj, ty w pracy to masz pracować, a nie pisać coś tam w social mediach.
Pierdoły, nie?
Natomiast, jeżeli będzie tak, że oni już to rozumieją, wszyscy, od samego zarządu, po ostatniego pracownika w firmie, to każdy rozumie, że nasza strona firmowa chyba ma już mniej wejść niż zwykle. Okay. Że styków z naszą marką tam, gdzie zawsze jest mniej niż było. Że ludzie już na ten kontakt małpa piszą zdecydowanie mniej. Na infolinię naszą dzwonią zdecydowanie mniej. I nam się może wydawać, że firma może coś traci i ona nic nie traci. Tylko my coraz mniej jesteśmy zainteresowani tym, co mówi firma. A LinkedIn to ten portal, który postawił na człowieka. Dlatego na przykład post firmy ma zawsze z 10 razy mniejszy zasięg niż post Tomka, Marcina, czy któregokolwiek z pracowników organizacji.
No dobra, to jeśli teraz jestem tym szefem, prawda? Stworzyłem firmę, nie wiem, 20-15 lat temu. Ona była malutka, teraz urosła, mam, zatrudniam już 200 osób i załóżmy, chcę być na tym LinkedInie, no to albo chcę, żeby firma była reprezentowana z tego powodu, o którym mówisz, bo ludzie nie przychodzą do firmy, już tylko bardziej do ludzi.
Tak jest.
No to kto powinien być? Ja jako ten właściciel, szef, czy może moi ludzie, czy może jakiś celebryta, którego zatrudnimy do promocji firmy?
Jak tak zadajesz pytanie, to powiem, że wszyscy.
Ten celebryta też?
Ale dlaczego nie? Dlaczego na przykład już wspomniany wcześniej Karol Bączkowski, który zajmuje się na przykład tym ratowaniem życia.
Ale... Karol, pozdrawiam cię i na pewno się umówimy, znajdziemy termin, bo dotychczas nie znaleźliśmy.
No to i ja pozdrawiam tam, trzymaj się ciepło i dobrej roboty. I teraz dlaczego ja na przykład, gdybym znał Karola, ja zajmuję się LinkedInem. I Karol na przykład nie miałby powiedzieć, ten Marcin to faktycznie rozumie LinkedIna, myśmy rozmawiali, mam nadzieję, że tak powiesz, że rozumie tego LinkedIna i potrafi nauczyć i to nawet jest dobry pomysł, żebyście się u Marcina nauczyli. No to jest trochę takim celebrytą, który przyszedł z dużą rozpoznawalnością, mówi, tu jest jakość. Ja dzisiaj popełniłem dla tych Państwa, którzy kiedy sobie obejrzycie tego, ten podcast kiedyś, no to będzie to już mniej aktualne, ale znajdziecie, dzisiaj 7 lutego jest post o tym, jak wspieram jedną z kobiet na LinkedInie, producentkę, która ma linię produkcyjną oczywiście, jest to Ania Cieciurska i produkuje ciastka z logotypami. Więc koniec końców ja jestem
Marcin,
trochę dzisiaj, ja jestem trochę dzisiaj takim celebrytą, który w jej biznesie mówi... To jest warte.
Okej, ale mówisz o celebrytach, załóżmy, LinkedInowych, tak?
No,
czyli
na przykład.
Jeśli moja firma, bo są takie firmy, zatrudnia, nie wiem, piłkarza do promocji z marki, no to czy ten piłkarz powinien się tam udzielać na LinkedInie, czy też jednak to jest portal biznesowy?
Gdyby piłkarz miał się udzielać na LinkedInie, pokazując, jakim tam samochodem jeździ, albo robił Instagram na LinkedInie, myślę, że to nie będzie,
to nie.
Nie będzie specjalnie jakościowe. Natomiast jeśli piłkarz będzie po zakończonej karierze, czy w trakcie, podchodził również do swojego życia przyszłego, już dzisiaj, w odpowiedni jakościowy sposób, to ja bym z przyjemnością poczytał na przykład posty Roberta Lewandowskiego, dlaczego akurat w taki sposób ulokował swoje pieniądze w nieruchomościach, co skłoniło go do podjęcia decyzji, aby zainwestować akurat w taki sektor, jak on widzi swoją przyszłość w tym wszystkim. Z chęcią posłuchałbym piłkarza, który namacalnie, praktycznie inwestuje pieniądze w nieruchomości. Z przyjemnością bym o tym posłuchał, więc jest na to miejsce. Natomiast no jak pokazują fakty, no to tacy celebryci Instagramowi, którzy pojawiali się jednak na LinkedInie, no są jednak gwiazdą nawet nie jednego sezonu. Kilka postów, szybko biznes mówi, ale halo, halo, to nie jest ten portal, idźcie stąd. Albo gadasz o biznesie, albo nie zaśmiecaj.
Czyli szef jednak. Sam.
Jak jest szef, to jest super, bo mamy bossa. Mhm. Czyli załoga może zagrać na bossa. Coś napisać, tak, że szef dzisiaj tam występuje. Boss może zagrać na każdego pracownika, na każdego, kto ma LinkedIn. I napisać, że cieszę się, że pan Antoni, który i tam jest tam odpowiedzialny, mhm, za, i dzisiaj, gdyby nie ona, dzisiaj pracuje u nas, tak, 20 rok, to rzadko kiedy się zdarza mieć tak oddanego pracownika. I oczywiście to wszystko można zrobić wewnątrz firmy. Mhm. No tak, bo wewnątrz firmy to się dowiedzą o tym wszyscy pracownicy firmy, okraszeni tymi wszystkimi ścianami dookoła. Mhm. A zróbmy to publicznie. Dla takiego pana Antoniego, czy kogokolwiek innego, nagle ten komentarz publiczny staje się troszkę więcej wart niż ten tutaj. No bo ja wiem, czy szef ma poważanie do mnie, czy nie ma. Ja to czuję. Co więcej, jak nie ma, ale dzisiaj akurat jest ta 20. rocznica, no to wiem, że kurtuazyjnie musi powiedzieć parę, tak, dobrych słów. Ale kiedy te słowa padają publicznie, to on wystawia jednak swoją reputację. Jak chce tak nakłamać troszkę, to wie, że publiczność robi sprawdzam. I wtedy wychodzi niefajnie. No i wtedy na koniec dnia się okazuje, że ten cały LinkedIn, żeby miał ręce i nogi, czyli na końcu, żeby budował moją siłę, mój rozwój, moją karierę, jest dla prawdomównych.
Okej. Okay. Czyli, bo można też tutaj podpowiedzieć, że wcale ten szef nie musi osobiście przecież prowadzić swojego konta. Nawet jeśli to jest jego konto z jego twarzą, to przecież może wynająć osobę, która tym zarządza, prawda? I sensownie pisze, nie?
Można, choć jest kilka ryzyk. To jest dosyć popularne. Ja dostaję często takie zapytanie. Panie Marcinie, na stole jest 50 tysięcy miesięcznie, pan prowadzi moje konto. A za każdym razem odmawiam. Dlaczego?
Bo zarobiony jesteś.
Nie. Bo ja bym, gdybyś ty mi złożył taką propozycję, ja nie mam w głowie tego, co jest w twoich książkach, nie mam twojego doświadczenia. Teraz gdybym miał pisać o linie, co bym, jakbym miał teraz pisać twoje publikacje. Internet, Google, nie wiem, weź mi tam, czy ChatGPT, czy jakieś inne generatywne roboty i on tam podpowiada mi treści dotyczące. No i nagle by się okazało, że ten cały Tomek, taki mistrz świata od lina, to nagle tak w oczach tych odbiorców staje się takim średniakiem internetowym, który w sumie to jakby z internetu wyczytał tę wiedzę. I to jest bardzo duże ryzyko, no bo notabene, jeśli oddajemy swoje konto, oddajemy swoją reputację. Gdybym ja miał oddać swoje konto, oddałbym to tylko jednej osobie. Asystentowi czy asystentce, która bezpośrednio cały czas ze mną pracuje.
Znam, no właśnie, z firmy, prawda?
Kulturę wypowiedzi, ale też nie oddałbym wszystkiego. Na pewno nie odpowiadanie na wiadomości prywatne, nie komentowanie w moim imieniu, przygotowanie treści, gdzie ja wyślę surówkę, ktoś to ładnie poukłada, ja sprawdzę, zmienię językowo pod mój styl i opublikuję, tak, ale tak, żeby ktoś prowadził moje konto, bardzo duże ryzyko.
Okej, czyli dotykamy tej strony tak zwanej produktywności, tak? Czyli to nie jest tak do końca, że ten szef musi siedzieć cały czas i, czy właściciel firmy i cały czas monitorować, komentować, tak? Można część rzeczy zlecić komuś?
Zautomatyzować, oczywiście.
I tak jak powiedziałeś, surówka, czyli można sobie przygotować treści albo mniej więcej tematy, prawda, które ktoś ładnie opisze,
dokładnie
otaguje,
tak,
i tam te wszystkie.
Tak, natomiast zawsze obrazki. Zalecam, jak dostaniemy już taki wymuskany, cudowny post napisany przez kogoś, jednak przepracowanie tego, no bo tak na koniec dnia najpiękniejszym komplementem, jaki można dostać, to jest, jesteś taki sam jak na LinkedIn. Czyli jak z tobą rozmawiam, to czuję, że dokładnie to jest ten sam język, ta sama kultura wypowiedzi, bądź jej brak, bo czasami brak też jest znakiem towarowym. No i z tej perspektywy nie może być tak, że to często da się przyłapać taką historię, gdzie ktoś za kogoś pisze posty, post jest wymuskany, cudowny, piękny językowo, szóstka z plusem na Polaku, matura szóstka, ale w komentarzach ten sam autor mówi zupełnie innym językiem, no bo już komentuje sam.
I pisze z błędami ortograficznymi, no, na przykład.
To raz, ale błąd ortograficzny to jeszcze, wiesz, to najmniejszy problem, bo każdemu z nas się zdarzy, wiesz, bez okularów, coś tam naciśniesz, autokorekta, ja ostatnio napisałem, akurat to było w języku angielskim, ale elevator pitch napisałem, wiesz, jako brzoskwinia i poszło, nie? Autokorekta się włączyła i poszło w świat. No ale to normalne, tak jest, jak się bez okularów bierze.
Najgorzej, jak napiszesz, nie rób mi łaski bez polskich znaków. Nie?
No i tu profesor Bralczyk ma na to dobrą podpowiedź, nie? Jak to robić? Ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że tak, nie musimy tego robić sami, można część zautomatyzować, ale nie dajmy się złapać za rękę, bo jedno złapanie nas za rękę, że to jest udawane, powoduje, że już nie chcę z tobą pracować, bo mnie oszukasz tak samo w biznesie.
Ciekawe, co mówisz. No, muszę chwilę sobie pewnie to przemyśleć. Ale ta strona, ta produktywność, nie? Bo to nie tylko o treści musi chodzić, prawda? Cała obsługa tego portalu, tak, bo można go obsługiwać, no mówimy o LinkedInie, tak, ale to dotyczy też oczywiście innych portali, również branżowych. To polega też na tym, że po prostu wsłuchujesz się w treści, czytasz te treści, nie? I jak sensownie, no bo pewnie każdy z nas ma tak, że chce sobie coś poczytać, a okazuje się, że utkwił na pół godziny z nosem w czyichś postach, które kompletnie go nie interesują. Tak. lub nie muszą interesować zawodowo. No i teraz, jak ty sobie z tym radzisz? Czy masz jakąś wskazówkę, jak o tą produktywność zadbać? Czyli żeby higienicznie spędzić tyle czasu, ile potrzeba, żeby wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, nie?
Ten czas trzeba podzielić na dwie części. Część jako autor, czyli ja coś wkładam, no i część jako konsument. Mhm. I ja doradzam, żeby część konsument nigdy nie przewyższyła czasu dla autora.
Okay.
Czyli jeśli ja
więcej tworzysz niż konsumujesz.
Jeśli ja muszę na przykład napisać publikację, osadzić ją, tam nie wiem, skomentować, coś na jakiejś grupie wysłać, zrobić, polubić, wysłać, zrobić coś i mi to zajęło 30 minut, to dobrze, żeby takie grzebanie, przesuwanie paluchy mi nie zajęło godzinę. Bo to jest godzina stracona.
Ale też pół godziny, czy 15 minut, czy masz jakąś proporcję?
Do pół godziny. Jeśli to będzie 1:1, to już jest za dużo na takie czytanie. Bo oczywiście tak, my możemy też dużo czytać, szukać innych ludzi ciekawych, łapać powiązania, kontakty, zapraszać siebie wzajemnie, ale jako twórca potrzebujesz napisać, wystawić. To zajmie ci 30 minut tak najdłużej, ale tak na koniec, gdyby przyjąć, że no zaproszenie z 10 osób dzisiaj do kontaktów, poszukanie 2-3 ciekawych, 5 postów do przeczytania, skomentowania, to jest dodatkowe 15 minut, koniec. Ja często ludziom pytam, Marcin, to ile, żeby to miało ręce i nogi? Mówię, godzina dziennie, ale wszystkiego łącznie z przesuwaniem paluchem.
Czyli tworzenie i komentowanie,
tak,
nie? No to jak sensownie pisać te posty? No bo samo pisanie czy wrzucanie to tam technicznie rzeczywiście można uprościć, ale teraz no te treści trzeba wymyślić, trzeba gdzieś z głowy je wyjąć, prawda? Nie każdy ma taką łatwość. Mi czasami zajmuje to, zwykle mi zajmuje pół dnia przygotowanie postów na cały tydzień, ale czasami to i trwa cały poniedziałek.
Na przykład. No i tutaj dobrze zadziała jednak przygotowanie jakiejkolwiek strategii, oczywiście z naciskiem na jakościową strategię. Bo niestety nie ugramy za dużo, kiedy będziemy próbowali nagrać posty, bo też to może być wideo, albo napisać posty z brzucha. Czyli siadam, o czym by tu dzisiaj napisać, kurczę, nie wiem, benzyna po 8 zł, to może, że inflacja, że benzyna i trochę jakby takiego tak zwanego real-time marketingu, czyli dzieje się wokół i ja wam coś w związku z tym też dopowiem. No i z tego jeszcze nikt jednak biznesu nie zrobił, ale jak się zastanowimy na początku, właściwie kim ja jestem? I się osadzę, dobra, pracownikiem linii produkcyjnej, nawet nie brygadzistą. Co ja mogę sprzedać światu? No mogę opowiedzieć właściwie, jak taka rola pracownika w projektach, kiedy ja muszę mocniej, kiedy z moim zespołem bardziej, kiedy widzę wpływ. I wpływ będzie słowem klucz na 2024, bo dzisiaj wszystkie badania potwierdzają, że czego ludzie potrzebują w biznesie? Poczucie wpływu. I poczucia wpływu potrzebujemy zarówno będąc menadżerem, odpowiadając za duży zespół czy mały zespół, ale też poczucie wpływu jako ten pracownik chociażby przy taśmie produkcyjnej, bo potrzebujemy tego, żeby wiedzieć, że moja robota ma sens. No i teraz koniec końców, jak już wiem, że na przykład będę pisał o poczuciu wpływu na produkcji, no to teraz o czym? I muszę sobie zaplanować te tematy. Zanim postawię pierwszy znaczek na klawiaturze, ja już muszę wiedzieć wcześniej, o czym będę pisał. I muszę na koniec dnia również wiedzieć, co mój post sprzedaje. Czyli jak ja go napiszę, to co oni powiedzą, widownia, o czym to było?
Używasz tego słowa sprzedaje, ale tu w przenośni, bo chodzi o to, jakby co on reprezentuje, co on daje, nie?
Tak, znaczy chodzi o sprzedanie komunikatu. Dzisiaj Marcin pisał o tym, że jakaś Ania robi ciastka. Tak. I to jest sprzedaż. Ja dzisiaj chcę sprzedać, że Ania robi ciastka z logo, koniec. A nie, że kup ciastko, albo bo coś tam. Ja chcę napisać, że jest
albo
taka
tu
Ania,
promocja, kliknij,
ma 4 lata, zbudowała firmę od zera, wiedzie jej się, to fajny pomysł, niby prosty, nikt wcześniej na to nie wpadł. Pisał o jakiejś Ani, co robi ciastka. To jest to, co sprzedajesz. Pisał o tym, że na linii produkcyjnej to właściwie najwięcej traci się czasu na podawanie sobie ręką towaru, a kilka wałków pas transmisyjny załatwia temat za, nie wiem, 1500 zł, często technologia za niewiele zmienia wiele wyników finansowych. I już jest koniec.
Okej. A jak pisać takie posty, żeby właśnie czy one mają jakąś strukturę w ogóle, czy tego się można nauczyć i dlaczego się tego nie bać?
Na pewno nie pisać po swojemu. Wiem, że nagrywamy podcast i czas jest ograniczony. Jakbym teraz o tej strukturze się rozgadał, to nam zajdzie, ale powiem na pewno nie po swojemu. Czemu? No bo ty masz swoje po swojemu, ja mam swoje po swojemu.
No właśnie.
Jesteśmy z różnych szkół, różnych środowisk, różnych domów, różnie z tego polskiego się tam wyróżnialiśmy, bądź też nie. Więc koniec końców, jak ty tak mówisz po swojemu, a ja mam swoje po swojemu, to padną te słowa, nie wiem, 5 razy im tłumaczę, ci dalej nie rozumieją. A złote prawo mediów mówi o tym, że za odbiór komunikatu zawsze odpowiada nadawca. Mhm. I teraz jeśli ja mam to dostosować do mojego nadawcy, to ja muszę mówić jego językiem. No ale jaki ma język mój nadawca, skoro on może być kobietą, a nie mężczyzną, tak. Może być młody, a nie tak jak ja w sile wieku.
Ta lampa na scenę nie
na
widzisz.
Na przykład.
Nie?
I nie masz pojęcia, kto tam siedzi, jak do nich teraz gadać. No i wtedy trzeba przyjąć do wiadomości, że jest pewien model, struktura wypowiedzi, która na koniec daje ci tą szansę na to, aby być zrozumianym. No i dzisiaj ja mówię o tym, że jest to storytelling, a jeszcze ten, jakże w biznesie niedoceniany model, droga bohatera, który właściwie sprzedaje wszystko. Natomiast no, dzisiaj chyba mamy trochę za mało czasu. Zachęcam, jak ktoś...
Joseph Campbell.
Na przykład, to wiesz, no, w Polsce też możesz poszukać u dwóch fantastycznych ludzi zajmujących się storytellingiem, czyli Paweł Tkaczyk, serdecznie pozdrawiam, i Monika Górska, kłaniam się nisko. Mistrzowie w tej dziedzinie. Warto zobaczyć, że tak po mojemu, jak ja bym chciał powiedzieć, nawet mojemu zespołowi, który właściwie to wie, jak ja mówię, to nie zawsze na koniec, gdyby im położyć kartkę, powiedz, o czym on powiedział, będą w stanie napisać to, co ja naprawdę im chciałem powiedzieć.
Mówisz mistrzowie, ale oni także uczą tego, nie? Czyli
oczywiście.
Można się tego od nich nauczyć.
Dobra,
czyli jest struktura, można się tego nauczyć. Dlaczego się tego nie bać? Dlaczego to w ogóle robić? W sensie, jak ja, wiesz, mam taką obawę przed kamerą, przed tym, jak ludzie mnie odbiorą. No bo dużo ludzi ma taką obawę, że potem będą komentarze, wyleje się hejt, ja będę się musiał do tego odnieść, nie? A może tak naprawdę coś się wydarzy, co zmieni, wiesz, to, jak oni na mnie patrzą, nie?
Zaraz ci powiem, dlaczego się nie bać. Ciastka owej Ani, o której ja dzisiaj piszę, mają domieszkę czekolady. No, producentem czekolady dużym w Polsce jest na przykład Wedel.
Tak.
I teraz takie pytanie. Czy wiesz, jak nazywa się ich szef?
Wiem, bo chwilę temu mieliśmy nagranie z Maciejem Hermanem. Pozdrawiam cię, Maciej.
A no właśnie, czyli kojarzysz człowieka. Szef jakiejś fabryki czekolady. Teraz, wiesz, jakiejś umniejszając na przykład, ale jednak z szacunkiem, ale wiesz, jak on się nazywa. A wiesz z imienia i nazwiska jakiegoś prezesa banku, którego znajdziesz na LinkedInie?
Nie.
Nie, akurat bankowość nie twój temat. A czy byłbyś w stanie jakiegoś trenera LinkedIn z imienia i nazwiska? Wiadomo, że tak. Ale dobra, w twojej dziedzinie, dostawcę na przykład albo przetwórcę materiałów, jakaś firma, która przetwarza materiały.
No pewnie tak, pewnie no, byłbym w stanie nazwać.
No właśnie, albo producenta taśmociągów do magazynu. Już pewnie też by ci było łatwiej, nie? Teraz tak na koniec dnia, jeśli ja wiem, że prezesem banku to jest Przemek Gdański, to jest bank BNP Paribas, a gdybym potrzebował na przykład fotografii biznesowej, to na przykład Dorota Krupińska, a gdybym potrzebował to ten, to tamten, to nagle stajesz w miejscu, gdzie rozwiązania przychodzą do ciebie same, bo one ci się po prostu wyświetlają, czy też, o kurczę, mówisz, że zdjęcie biznesowe, że na LinkedIna...
To też jest tak, że możesz nie pamiętać nazwiska, tylko mówisz, o ty, był taki, nie?
Przez Jaworzna, sobie, jakaś tam Dorota z Jaworzna. I zaczynasz szukać tego. I dokładnie tak samo robi twój człowiek, znaczy twoja grupa docelowa. Jeżeli zaczniesz dostarczać konkretną wiedzę, ktoś powie, ty, ten gość, co tam pisze o tych, to tam jest fajnie.
Mamy taki problem, a ten o tym mówi.
I może byśmy naszemu zespołowi wysłali tego posta, niech sobie przeczytają. I znowu to jest ten Tomek, który, ty, ten Tomek znowu pisał. No mam tej analogię takiego właśnie firmy produkcyjnej, tylko nie wiem, czy mamy na to czas, to z chęcią opowiem. No to pamiętam, jak 3 lata temu szkoliłem firmę produkcyjną. No oczywiście nie mogę wymienić niestety jej nazwy, ale umówmy się, ten, kto jest z branży, się zorientuje. To firma, która robi przekaźniki do maszyn. Czyli takie coś, co jest w maszynie. Wiesz, ty widzisz maszynę, jej obudowę, a oni
już
wiemy,
o kim mówisz.
W środku coś tam robią. No i pamiętam w szkole 17 przedstawicieli tej firmy i na wejściu dostaję komunikat, tak żeby mi było łatwiej. Słuchaj, my tu jesteśmy inżynierami. Wiesz, te okularki, scalone układy, żeby była jasność, introwertyzm 1000. My to raczej tego nie będziemy robili, co ty tutaj będziesz mówił, ale opowiadaj. Tak. Szkolenie 8 godzin. No i żebym jeszcze dobrze zrozumiał, jak wygląda scena, to mi mówią, słuchaj, to wygląda tak, że 90% rynku ma firma na S i tam później ma GmbH, a w 10% jest 100 firm z całego świata. No i my jesteśmy w tym tam 100 firm. Tak. I co nam ten LinkedIn ma dać? No i oczywiście dali się przekonać, małymi kroczkami poszli do przodu. Minęły 3 lata. W 10% rynków jest teraz 99 firm, ale ta jedna ma 7% rynku, oprócz tego dużego S. A co więcej, duże S pojawiło się w Tychach, gdzie jest siedziba owej firmy, z prostym komunikatem. Szanowni Państwo, no nie może być tak, że gdziekolwiek my pojedziemy, to wszyscy mówią, że wasze przekaźniki są szybsze, mają 5, a nie 2-letnią gwarancję jak nasze, że są nie bezawaryjne i koniec końców wszyscy chcą wasze i tylko słyszymy o waszym produkcie, będąc hegemonem branży.
Bo zaczęli o tym mówić. Tak?
Bo zaczęli o tym mówić, bo więcej warte jest to, czego nie wiemy, a ponieważ mają prawo ludzie nie wiedzieć, że w Polsce, w Tychach jest firma na B, nie wiedzą tego w Szwecji, nie wiedzą tego i tak dalej, i tak dalej, to kiedy ten, że pracownik linii wychodzi i mówi, że montuje kolejny zestaw z protokołem, który w maszynach, to ludzie w Izraelu, w Stanach, w Szwecji mówią, ty, jakaś firma produkuje, czemu my o nich nic nie wiemy? I mają lepsze niż ten AS, co ma 90% rynku.
Okej. Albo tak mówią, że mają, nie? No bo to no, też jest kwestia przekazu, prawda? Oczywiście. No właśnie, i zachęcenia, nie?
Znowu tak prawdę mówiąc, z tym lotniskiem, jak ktoś nakłamie, to się skończy zabawa szybko.
Jasne. Mówiłeś, jak pisać posty, jak je czytać, jak słuchać, jak się w tym odnaleźć. No a jak komentować, bo w tym się też odnajdujesz. Być może to jest coś, od czego warto zacząć, jeśli się boisz pisać na przykład, nie? Tą swoją obecność.
Ja powiem więcej. Ja bym w ogóle nie pisał postów. Jak się ktoś boi, chce małymi łyżeczkami,
to komentarze.
Kurczę, tak? Ten siedzi cały poniedziałek, pisze jakieś posty, albo pół dnia na cały tydzień. W ogóle nie pisz postów. Ale wejdź sobie na LinkedIn dosłownie na jakieś 8 minut dziennie. Skomentuj dwa posty. Tylko nie, fajny post. Wow, podbijam. Super.
Ale super.
Gratki. No. Podbijam, poszerzam zasięg.
Kotki, pieski, tak.
Tak, bo to jest najgorsze, co można zrobić w swojej reputacji, bo ludzie nas sprawdzają. Czyli zanim ja z tobą pogadam, to ja sobie wejdę na twoje konto i zobaczę, co on tam w świecie LinkedIna komentuje. Podbijam, poszerzam. I jak tu zacząć rozmowę? Ej, ty, podbijam do ciebie. Ale kiedy umieścisz tylko dwa komentarze, ale jakościowe, napiszesz, co o tym sądzisz, dlaczego z twojej perspektywy warto byłoby poszerzyć horyzont, co to daje, że jesteś uczestnikiem tego rozwiązania, że możesz to potwierdzić.
Albo się ścierasz z tym, albo kto się, to napisał, tak? Masz swoją
oczywiście,
opinię.
Oczywiście, próbujesz wejść, no to poszerzmy horyzont dla tych, którzy mogliby zobaczyć tę sytuację od drugiej strony. I zostawiasz swoją reputację na takim poziomie. To widownią i wreszcie ktoś przyszedł i powiedział też o drugiej stronie medalu. I to mi się podoba. I dla mnie to jest jakość. I wtedy rozpoczyna się dyskusja. Szanowny panie, czytałem pana komentarz pod postem jakiegoś innego człowieka. Bardzo mi się podoba, zapraszam do wspólnej sieci kontaktów, bo widzę, że u pana jest jakość.
A po co budować tą sieć kontaktów? Przecież na żywo lepiej się spotykać, nie?
To prawda. Tylko i ja, i ty zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo trudno byłoby nam się na żywo spotkać z Barackiem Obamą.
Nam się obu było spotkać trudno, bo się widzieliśmy w zeszłym tygodniu dopiero pierwszy raz, a pracujemy ze sobą pewnie już z półtora roku albo więcej.
Dokładnie, nie? Tak. Ale spotkać na LinkedInie człowieka, który posiada dokumenty poświadczające rudy Baracka Obamy, już nie jest tak trudno. Kiedy zobaczymy, że ludzie na LinkedIn publikują o różnych ważnych dla siebie tematach, ale w konsekwencji mają też jakąś zajawkę, czy to historyczną, czy jakąś, zaczną się tym dzielić, no to natychmiast widzisz, kurczę, coś ciekawego. I żeby nie zostawać tylko przy tym Obamie, jest taki fajny człowiek, Jarek Rubin, pozdrawiam cię serdecznie, i to jest człowiek, który zajmuje się na LinkedInie, pisze o tym, w jaki sposób układać cele w metodyce OKR. No i uczysz się tam te cele, wyznaczasz. Może cię to interesować, może cię to nie interesować, ale ma pewną zajawkę.
Monte Cassino. Nagrywaliśmy tutaj we Wrocławiu z Jarkiem kilka tygodni temu podcast i ta część Monte Cassino się pojawiła.
Będzie też Jarek? No to tak. Generalnie. No to genialnie, bo to jest właśnie ten moment. I myślisz sobie, ile można o tej metodyce, tak. Bo to już nie dla mnie, już mi to nie... I nagle, ty, Monte Cassino, jadę do Włoch, a może by szlakiem teraz coś zrozumiem z tego. No tak nie do końca lubię czytać książki, ale on też nie pisze jak jakiś historyk, tylko zajawkowicz. No to w sumie trochę może być fajna podróż.
Tak.
No
tak.
I masz do wyboru różnych później konsultantów na rynku, ale wiesz, to jest naprawdę fajna książka.
Ten spod Monte Cassino zostaje w głowie,
to jest,
nie?
Ten z tego Monte Cassino.
Co ty myślisz o byciu influencerem? Czy to w ogóle ma sens dla takich ludzi, o jakich rozmawiamy? Czyli, wiesz, prowadzisz zakład produkcyjny, czy jesteś, pracujesz tam w nim, prawda? Czy to pojęcie influencera nie jest tutaj jakimś takim oderwanym od, wiesz?
Uważam, że warto być influencerem. I że nie bać się tego.
Co to znaczy w ogóle?
To znaczy człowiekiem, który ma wpływ.
Na co? Ja? Na produkcji? Na co?
Opinię. Na opinię publiczną. Influencer to ten, który wpływa. I teraz oczywiście możesz używać dezodorantu marki X i powiedzieć, och, jaki to jest cudowny dezodorant. No tak zbudowano to pojęcie influencer marketingu w Polsce, trochę przaśnie, ale buduje się też druga noga influencer marketingu. Właśnie już nawet buduje, nawet na LinkedIn, bo widzę, że nawet buduje się pewien trend. Influencer plus 50. I teraz ja ci nie będę gadał, że tam dezodorant jest fajny, ale ja ci powiem o tym, że kiedy w pewnym momencie swojego życia podejmiesz decyzję, to ona się przełoży, więc mogę być influencerem na przykład zmiany. podejścia do zmiany życia, zmiany rozwoju kariery zawodowej. Mogę być influencerem fabryki produkującej czegoś, być influencerem rozwiązania, mogę być tym Kamilem Grosickim od Blachotrapeza, czy czegokolwiek innego, natomiast mogę być w tych kanałach, gdzie jestem. Gdyby Kamil Grosicki chciał zrobić teraz taką całą kampanię dotyczącą tych dachów, to jednak ja bym trochę poczekiwał tego, że Kamil mi powie, dlaczego akurat dachy, dlaczego ta blacha, dlaczego nie coś innego. Czyli teraz Kamil, powiedz mi, jaka jest twoja kompetencja w tym, że ty o tym mówisz.
To by było trochę takie niewiarygodne, bo to by oznaczało, ja całe życie grałem w piłkę, tylko to umiem, robię to świetnie, a tu mi zapłacono.
Nie kładę dachów.
No właśnie. Nie? I to jest bardzo niewiarygodne.
Prawdomówność. No i znowu, wrócimy do tego, że LinkedIn jest dla tych prawdomównych, bo ja wtedy mówię tak, nie znam się na tym, ale znam pana Tomka. Pan Tomek, myśmy tutaj poznali się, nie wiem, z panią Tomku jesteśmy razem, robimy live'a, panie Tomku, no i pan Tomek ma te dachy, ale pan Tomek, nie? I ja przerzucam pewną odpowiedzialność za kompetencje na pana Tomka, ja jestem trochę tym magnesem, który przyciągnął widownię, ale jestem wtedy fair. Ja nie mówię, że się znam na dachach.
Czyli możesz powiedzieć, popatrzcie, my tu produkujemy kubki na przykład.
Tak.
I przyjechał dzisiaj gość, który mi doradza, jak formę można na przykład wymienić szybciej, prawda, bo oni świetnie się na tym znają. I jego pracę sprzedaje też, nie?
Na publicznie. Przykład. Mhm. Dokładnie tak. To ten influencer, on jest najczęściej kojarzony, jednak chce ci coś sprzedać. Masz tu kod rabatowy, mój link tam influencera, afiliacyjny, klikaj to i weź mi tutaj, nabijaj punkty, cokolwiek innego. I żeby była jasność, to też jest skuteczne.
A jakbym ci powiedział, że nowego vana, tego, w którym siedzimy teraz, zbudowała firma Lubcamp, której nazwa jest tutaj na zagłówku, to by był influencing?
No oczywiście, że tak.
Okay.
Jeśli ci za to płacą. No bo jeżeli korzyść jest tylko dla jednej strony, to nie. No bo oczywiście mógłbyś się barterowo, czy też finansowo dogadać, słuchajcie, na każdym moim podcaście wspomnę, że wy mi zbudowaliście vana, a w związku z tym oczekuję rabatu 30 tysięcy złotych, nagram tyle i tyle odcinków, widownę mniej więcej na tyle i tak dalej. No i deal albo nie deal.
Jesteśmy już dogadani.
No to jest influencer marketing, nic innego, product placement. Bardzo proszę, tu jest firma, która buduje takie rzeczy, siedzimy, nagrywamy. No i każdy, ja wtedy jestem magnesem, ty jesteś magnesem i ludzie dowiadują się dzięki nam właśnie o tym rozwiązaniu. I to jest influencer marketing.
Okej. Okay. Moglibyśmy tak rozmawiać pewnie jeszcze długo, natomiast konwencja tego podcastu jest taka, że on trwa około pół godziny. Już wiem, że będzie trwał ten odcinek nieco dłużej. Myślę, że nie miałbyś nic przeciwko temu, gdyby się ludzie zaczęli do ciebie odzywać po tym podcaście, żebyś wyjaśnił im, jak pracuje LinkedIn. Nie wiem, czy miałbyś na to czas.
Miałbym, oczywiście, zapraszam.
Ale na koniec chcę ci zadać takie pytanie, które wszystkim zadaję. Otóż jest to pytanie, jaka rzecz lub sytuacja z twojego życia zawodowego, prywatnego w ogóle, nauczyła cię najwięcej?
Mam takie powiedzenie, że wszystkie moje porażki są paliwem pod przyszłe sukcesy i wydaje się, że chyba ja nie mam takiego jednego punktu zwrotnego, ale jedna rzecz nauczyła mnie dużo. Pracowałem bardzo długo dla jednej organizacji, współtworzyłem ją, no można powiedzieć, dwie dekady i ostatnie dwa lata mówiłem o tym, że już pora iść i nie szedłem. I to mnie nauczyło, jak dużo straciłem przez te dwa lata, kiedy wyszedłem, zobaczyłem, co zyskałem w pierwszym roku. Okay. To każda moja porażka, takie niepodejmowanie decyzji, stanie w miejscu, wiem, że jest później obarczony olbrzymim kosztem, dlatego dzisiaj nauczyłem się bardzo szybko podejmować decyzje i jak mi coś nie leży, mówię wprost, nie leży mi, wolę prawdomówność niż trzymanie się konwenansów, a na koniec wiesz, że straciłeś kawałek życia.
Mega cenne. Dziękuję ci bardzo za ten odcinek, dzięki za twoją wiedzę, którą chcesz się dzielić, za doświadczenie i za ten czas, który tutaj mogliśmy spędzić. Myślę, że to były bardzo fajne treści. Jeśli takich treści chcecie więcej, to wystarczy zasubskrybować ten kanał. I tam jest mnóstwo odcinków z różnymi osobami, nie tylko o LinkedInie. Do zobaczenia.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam cię na stronę institutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.